Rozmowy nocą.
Dziś w rozmowach nocą porozmawiamy o młodych, ich rozwoju, rozbudzaniu ich ciekawości światem, odpowiedzialności za siebie i innych, ale też zaufaniu. Także poruszymy sprawę wartości, cudów, drodzy Państwo, i patriotyzmu. Taka mieszanka, mam nadzieję, że pozytywnie Państwo to odbierzecie. Dziś dzień szczególny, więc ufam, że i nasza rozmowa będzie wyjątkowa. A moim i Państwa gościem jest dr Beata Krawczyk-Bryłka, psycholog biznesu, doktor nauk o zarządzaniu, ekspert w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i przedsiębiorczości i dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej, ale także, drodzy Państwo, mama dwóch wspaniałych córek i oczywiście żona. Dobry wieczór Pani, takie długie przedstawienie, ale chciałem tak w pełni oddać to, czym Pani się zajmuje. Ta szczególnie ostatnia pozycja mnie najbardziej zainteresowała, mama wspaniałych córek i żona, bo no, ważne, żebyśmy mówili o sprawach nie tak z ex cathedra, bo to najprościej, tylko tak normalnie. Taką rozmowę chciałbym dzisiaj z panią przeprowadzić, pani
bardzo
profesor.
Mi miło.
Mam nadzieję, że nam się to uda. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że też zaakceptujecie to. No bo dzisiaj taki dzień świąteczny, uroczysty. No, mam nadzieję, że w ciągu dnia na przykład wybraliście się Państwo ze swoimi najbliższymi na jakiś spacer. Mam nadzieję, że pani profesor również była na jakimś spacerze.
Pogoda sprzyja, także oczywiście.
To zacznijmy może od tego, co może i Państwa, i Panią zaskoczy, takiego odniesienia do dzisiejszego święta. Z jednej strony 15 sierpnia, przecież to dzień wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To święto, które przypisywano cudowną opiekę nad polskim wojskiem podczas Bitwy Warszawskiej, to odległe czasy dla wielu z Państwa. Tego dnia obchodzimy również święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę właśnie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Przypomnijmy 1920 rok, kawał czasu, zwany też to wydarzenie cudem nad Wisłą. Zastanawiam się, czy współczesny człowiek, również młody człowiek, wierzy dziś w cuda.
O, to jest cudowne pytanie.
Cudowne, prawda?
Cudowne i bardzo, bardzo trudne. I ja tak trochę postaram się odpowiedzieć na nie z punktu widzenia tej dziedziny, którą reprezentuję.
Ja bardzo chętnie posłucham.
Mianowicie, powiem tak, współczesny człowiek powinien wierzyć w cuda. Dlaczego?
Ciekawe, bo mówi to naukowiec.
Tak.
Powinien.
Tak.
Dlaczego?
Dlatego, że chociażby właśnie w zarządzaniu my mówimy o cudach, czyli o takich wydarzeniach, które są niespodziewane, niezwykłe, zdarzają się i przynoszą dużo dobrego z co najmniej trzech punktów widzenia. Po pierwsze, chociażby z punktu widzenia zarządzania ryzykiem w różnych projektach, których się podejmujemy. To ryzyko polega na tym, że może nas coś takiego niespodziewanego spotkać. I teraz jeśli przygotowując się do realizacji zadania zakładamy taką możliwość, jesteśmy bardziej otwarci na to, że coś takiego się zdarzy, to rzeczywiście wtedy te cuda mogą przynieść wspaniałe efekty.
I nas one nie zaskoczą.
A nawet jeśli, to będziemy potrafili je wykorzystać dla dobra przedsięwzięcia, którego się podjęliśmy. Po drugie, jest w przedsiębiorczości tak, że mówi się, że prawdziwy przedsiębiorca to jest osoba, która szuka takich okazji, takich właśnie niespodzianek, czasami nazywanych czarnymi łabędziami, czyli czegoś wyjątkowego, co może dzięki potem jego wysiłkowi i takiemu optymistycznemu spojrzeniu przynieść właśnie efekt chociażby biznesowy w firmie, którą zakłada. Ale mi najbliższe jest to trzecie spojrzenie na cuda, a mianowicie każdy z nas jest cudem. I ponieważ mi bardzo drogie jest myślenie o ludziach jako o talentach, które sobą reprezentują, to muszę powiedzieć, że dobrze byłoby, by każdy z nas, a szczególnie jeśli się chce podjąć trudu zarządzania innymi, wierzył w swój talent, wierzył w ten cud, który sobą reprezentuje. Bo jeśli tak jest, to potrafi też docenić to, co jest cudnego w ludziach, którzy go otaczają. I wtedy skupić się na odkrywaniu tych innych talentów.
A to bardzo optymistyczne jest w dniu dzisiejszym, ale w ogóle tak myślę sobie, że za mało optymizmu jest. Oczywiście no, sytuacje są różne. W różnych sytuacjach my się znajdujemy. To, co obserwujemy też na świecie, jest bardzo różnorodne. Często dramatyczne, ale też, tak jak pani powiedziała, jeśli spojrzymy na to życie nasze codzienne, bo to chyba też o to chodzi, od takiego nastawienia na to, jak my patrzymy na życie. Mówi pani o etyce też, gdzieś dotyka pani tych przestrzeni, które są wartością dla człowieka, choć dzisiaj współcześnie trochę jest chyba za dużo tego negatywnego spojrzenia na świat, a za mało właśnie o tej cudowności mówimy chyba.
Ale to chyba też nic dziwnego, dlatego że współczesność zaskakuje nas różnymi zdarzeniami, które są zdecydowanie mniej pozytywne. I nie zawsze jesteśmy chyba gotowi na to, żeby w nich dopatrywać się cudu. I też jest to trudne do zrobienia, bo one niosą w sobie jakiś negatywny kapitał i negatywne zdarzenia przerażające. Ale ja myślę, że taką ochroną przed tym pesymizmem jest to, byśmy myśleli o wszystkim, co nas spotyka w kategoriach właśnie pewnych wartości. Tutaj może powiem, że nawet gdy myślimy o programie MBA, tak, który jest przecież skierowany do menadżerów, którzy twardo muszą stąpać po ziemi.
I żadne cudowne wydarzenia się nie dzieją, chociaż może.
No, myślę, że się zdarzają, ale mówimy, że MBA to nie jest tylko edukacja, to są też wartości, które razem przynosimy, które razem tworzymy. Więc taka baza tych wartości, która stanowi dobre podłoże do tego, żeby się odbijać od tych negatywnych wydarzeń i nawet na ich podstawie budować to, co może być pozytywną wartością, to jest wielka sztuka współczesnego człowieka.
O tym jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Mam nadzieję, że do tego dojdziemy, bo rok szkolny niedługo, co prawda 2 tygodnie jeszcze wakacji, ale o to też chciałbym zapytać. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym wrócić jakby do tej rzeczywistości trochę właśnie cudownej, nazwijmy to. Ponieważ działa Pani zarówno z ludźmi młodymi, studentami, ale także ma Pani perspektywę współpracy z ludźmi biznesu. Może mniej świata polityki, może i dobrze, ale gospodarki już pewnie tak. Czy wartości takie jak patriotyzm, etyka w biznesie, o której coraz więcej się mówi przecież dzisiaj, mogą rzeczywiście kreować jakąś taką naszą rzeczywistość, w której się znajdujemy? Czy liczy się rzeczywiście dzisiaj jedynie pieniądz i władza? No bo budujemy trochę ten świat, świat przyszłości. Każdy gdzieś dba o jakieś wartości, te najbliższe, ale też otoczenia. Odnosząc się do tych, którzy wiele lat temu walczyli o wolność, ojczyznę, przelewali krew. Jak można ten kapitał, który oni zostawili, przenieść na tą współczesność?
Ja myślę, że każdy, kto myślałby o biznesie tylko z punktu widzenia zysku, byłby nie tylko nienowoczesny, ale też byłby skazany na porażkę.
A to bardzo mnie to cieszy.
Tak, tak. I muszę powiedzieć, że mam przyjemność spotykania wielu ludzi biznesu, którzy mówią, biznes jest tworzeniem wartości. Oczywiście gdzieś wśród nich jest też ta wartość kapitału, którą firma musi generować, przynosić zysk po to, żeby zaspokajać potrzeby inwestycyjne, ale też potrzeby związane z wynagradzaniem ludzi, chociażby z mniej zatrudnionych. Ale z dużą przyjemnością obserwuję to, co się dzieje w firmach nastawionych na rozwój. Mianowicie one często budują tą wartość i postrzegają ją dużo szerzej. Czyli mówią o tej dbałości, o to, by zapewnić nie tylko zysk, ale też by prowadzić firmy tą ścieżką rozwoju, na której wartości nie są przeszkodzą, a wręcz przeciwnie, są taką siłą wspierającą, wyznaczającą kierunki tego działania.
Zastanawiam się, czy to jest taki trend ogólnoświatowy, czy to jest tylko w sferze takich marzeń?
To międzynarodowe korporacje zaczęły się sprzedawać, mówiąc o wartościach. Oczywiście znane są przypadki, w których jest to tylko lista powieszona gdzieś na ścianie, nie niosąca ze sobą wiele więcej. Ale z drugiej strony, gdy rozmawiamy z ludźmi prowadzącymi własne firmy, z ludźmi, którzy w tych firmach pracują, to widać wyraźnie, że wiele firm i wielu tych ludzi jest nastawionych na to, żeby nie tylko swoją pracą zarabiać, ale na przykład, żeby służyć lokalnym społecznościom. I wiele firm takie działania podejmuje, wiele organizacji się tym zajmuje i firmy je wspierają w tych działaniach. I ja myślę, że to jest też takie oblicze tego patriotyzmu właśnie, że takie dostrzeżenie tych lokalnych ekosystemów, w których biznes funkcjonuje, otwiera nas na myślenie o innych. I to takie myślenie przez soczewkę szacunku wobec innych. Co to jest patriotyzm, co to jest szacunek, tak? Wobec kraju, z którego pochodzę, wobec jego symboli, wobec wartości, wobec historii, którą ten kraj ma za sobą. W związku z tym, jeśli firmy podejmują takie działania, które uczą i są oparte na szacunku wobec innych ludzi, to ja myślę, że tutaj mamy te elementy, które są potem bardzo ważne w patriotyzmie.
Patriotyzm i biznes, okazuje się, nie musi się wykluczać, chociaż no, być może są takie firmy, które wszystko robią, żeby kogoś oszukać, czy no już nie będę tego wątku rozwijał, bo dzisiaj chciałbym z panią profesor bardziej pozytywnie rozmawiać i myśleć właśnie o tej przyszłości, również przyszłości naszej osobistej, bo o tą przyszłość też trochę pytamy się i też rozmawiamy o tej przyszłości w domu rodzinnym, ale też zastanawiamy się w pracy, jak to zrobić, żeby ludziom było po prostu lepiej, żeby ludziom żyło się lepiej, co wcale nie jest takie proste.
Nie jest proste, tym bardziej, że co wiemy o przyszłości? Tak, to jest ważne pytanie. No będzie na pewno zdigitalizowana.
Niebezpiecznie to brzmi troszeczkę.
Tak, będzie zależna od technologii, to też brzmi trochę niebezpiecznie. Ale to wszystko też powoduje i te zdarzenia, których jesteśmy obecnie świadkiem, powodują, że ona jest bardzo niepewna. A my jako ludzie nie do końca lubimy żyć w niepewnym środowisku. I to jest ogromne wyzwanie, tym bardziej, że nawet jeśli pojawia się wokół nas jakaś pewność, to ona jest dosyć krucha. Łatwo ją zburzyć, tak? I w związku z tym, jeśli mam mówić o przyszłości, to chyba trochę słychać ten mniej optymistyczny ton, ale z drugiej strony wszystko zależy od nas, tak? Więc musimy być gotowi na tą kruchość przyszłości, na taką niepewność, dużą zmienność. I do tego na pewno potrzebne są określone kompetencje, żebyśmy umieli sobie z tym radzić. Jeszcze dodam tylko, że przyszłość, co jest optymistyczne, zależy od nas. Więc właściwie to my mamy szansę teraz ją budować tak, żeby potem żyć w świecie, który nam się po prostu będzie podobał.
Oby ten świat był tak kreowany właśnie, jak tutaj słyszymy, bo myślę, że to są bardzo wartościowe i cenne uwagi. Mam nadzieję, że słyszą nas również przedsiębiorcy i biznesmeni. Obyście Państwo wyciągali wnioski z tego, co słyszymy właśnie w tej chwili. Tak sobie przejrzałem pewne przesłanie, które Pani towarzyszy od początku, jak zaczęła Pani funkcjonować na bardzo odpowiedzialnym stanowisku przecież, no, być szefową MBA, czyli wchodzić w taką przestrzeń bardzo odpowiedzialną ludzi biznesu. To bardzo ważne, co się im mówi, jaką rzeczywistość się kreuje, o której mówimy. Czy tam są te wartości cenne dla tych, którzy przelewali krew w 1920 roku choćby. Oczywiście to są odległe, tak jak już mówiłem, czasy, ale jednak, odkąd pani pracuje na uczelni, ma pani takie przesłanie, które pani towarzyszy. Z jednej strony wspieranie studentów przez ich rozwijanie umiejętności interpersonalnych, rozbudzanie ich ciekawości, odpowiedzialności za siebie, środowisko społeczne, w którym funkcjonują. Wierzy pani w wartości współpracy opartej na zaufaniu? Muszę powiedzieć, że jest pani bardzo odważna w takich tezach, które pani głosi.
Odważna? Szczera po prostu.
Znaczy, trzeba takim być? Znaczy, szczerym trzeba być. To znaczy, nie zawsze się to opłaca, ale jednak warto, bo wtedy człowiek jest prawdziwy.
Ja myślę, że ta konstrukcja współczesnej rzeczywistości sprawia, że my sami niewiele możemy zdziałać. W związku z tym myślę i staram się to realizować, niezależnie od tego, czy pełnię rolę naukowca, czy nauczyciela akademickiego, czy dyrektora programu MBA, staram się promować współpracę, promować takie nastawienie ludzi wobec siebie, że oni widzą znaczenie tego, że jest ktoś obok nich, że on jest ważny. I teraz oczywiście to nigdy nie jest też proste, dlatego że każdy z nas jest inny i znalezienie takiej ścieżki porozumienia, która prowadzi do dobrej współpracy, jest sporym zadaniem. Ale jest to możliwe. Zresztą na całej naszej uczelni jest taka myśl, by uczyć tych przyszłych inżynierów, menadżerów współpracy poprzez realizowanie przez nich chociażby różnych projektów wspólnych, poprzez współpracę międzywydziałową, szukanie gdzieś inspiracji w tym, co robią inni naukowcy w dziedzinach zupełnie różnych niż my. Ja bardzo chętnie pracuję w takich interdyscyplinarnych zespołach i muszę powiedzieć, że to jest zawsze nie tylko zaspokajanie mojej ciekawości, ale też takie poczucie wielkiego rozwoju dzięki temu, że na dany temat, na dany problem ktoś spojrzał z zupełnie innej perspektywy, której ja bym się nigdy nie spodziewała w podejściu do takiego zadania. I to jest też taka myśl, którą staram się zarazić wszystkich moich studentów, a nie jest to takie proste, bo muszę powiedzieć, nawet kilka dni temu miałam taki warsztat z małymi dziećmi. Mamy taki projekt Politechnika Wielu Pokoleń i tam dla dzieci.
Bardzo interesujący projekt.
Tak, prowadzimy różne zajęcia. Ja miałam właśnie o pracy w zespole i te dzieciaki takie w wieku 8-10 lat na początku powiedziały, my nie do końca lubimy pracę w zespołach. Dlaczego? Bo my wtedy zależymy od tych innych. I teraz jeśli my startujemy z takiego punktu, no to proszę sobie wyobrazić, ile pracy ma do wykonania ktoś, kto chce tych studentów przekonać do tego, że jest wartość współpracy. Oczywiście tam są bardzo różne zagrożenia na tej drodze pracy w zespole i świadomość tych zagrożeń, tych mechanizmów, które mogą sprawić, że nie sprawdzi się przysłowie co dwie głowy, to nie jedna, to też jest wielka lekcja dla tych, którzy w zespołach mają pracować.
Ale tak sobie myślę, bo wspomniała Pani o dzieciach. Bardzo ciekawy, interesujący projekt. Fajnie, że Politechnika Gdańska również zwraca uwagę na tych najmłodszych, no bo przecież oni za chwilę dorosną i będą ludźmi młodymi, będą startować na różne uczelnie, będą w końcu liderami, a pani pracuje z liderami, czyli takim podmiotem i taką częścią społeczeństwa, którzy trochę, mam wrażenie, w niektórych segmentach życia społecznego są wyobcowani, jakby byli z innych planet. Ja mówię, odsuwam się od polityków jak najdalej w tej dyskusji. Niemniej jednak, mówiąc o liderach, jak stworzyć takiego lidera? Też patrząc na ludzi młodych, no za chwilę ci młodzi rozpoczną rok szkolny, więc zacznie się znowu ten wyścig o najlepszą ocenę, o najlepszą pozycję. Co zrobić, żeby i szkoły były mądrzej prowadzone i żeby uczelnie edukowały ludzi, którzy nie są ogarnięci tylko tą perspektywą zysków, tylko właśnie tych cudów, od których zaczęliśmy.
Mm-hmm. Moja recepta na prawdziwego lidera jest dość prosta.
O, a myślałam, że bardziej skomplikowana.
Mianowicie to jest człowiek, który sam się sobie podoba i tak działa, że potrafi tym swoim działaniem, stylem bycia zafascynować innych.
Trochę według tego, tak zaczęliśmy od Matki Bożej, a oczywiście nie chcę tutaj absolutnie wchodzić w ten poziom sakrum. Niemniej jednak tam jest w tym przesłaniu ewangelicznym takie słowo: najpierw kochaj siebie, żeby później pokochać bliźniego, prawda? To jest takie prawo miłości, które myślę, że warto wziąć też pod uwagę.
Tak, to co ciekawe, pewnie gdybym niektórym studentom powiedziała je tak wprost, to zamknęliby swe uszy na całą resztę, ale to jest bardzo głęboka prawda. Nie można się komuś podobać, nie lubiąc samego siebie. I lider to musi być taka osoba, która wierzy w te wizje, które snuje potem przed innymi. Żeby w to wierzył, musi znać własną wartość. Oczywiście tutaj jest też ogromny obszar na takie spojrzenie na siebie bardzo realnie. To nie ma być samozachwyt, proszę tego nie mylić absolutnie z takim podejściem. Ale to musi być osoba, która będzie miała takie poczucie, że to, co proponuje, te kierunki, które innym wyznacza, są ważne i atrakcyjne. I teraz jeśli to połączymy z szacunkiem, o którym też już dzisiaj mówiliśmy, to jest wtedy szansa na to, żeby tych ludzi pociągnąć w stronę tych wizji. Więc znowu wszystko to się opiera gdzieś na współpracy. Lider jest po to, żeby ten kierunek wyznaczyć, żeby znaleźć gdzieś tam, być może nawet w oddali, ten cud, który warto wykorzystać po drodze i który nas zaprowadzi do bardzo różnie rozumianego sukcesu. Bo liderzy są przecież nie tylko w zarządzaniu i biznesie.
No właśnie, bardzo dobrze mi się pani słucha i z panią rozmawia, ale bardziej słucha, bo ma pani dużo ważnych słów, które pani wypowiedziała, które tworzą taką pewną wizję, która mnie uspokaja, bo chciałbym, żeby tak właśnie to wyglądało. Na koniec chciałbym się pani zapytać, bo też patrząc na to, trochę o tym wspomnieliśmy na początku, ta trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą, to jest sytuacja oczywiście, która się rozkłada na cały świat, ale to też dotyka tego elementu, o którym wspominamy w dniu dzisiejszym, czyli patriotyzmu. Czy myśli pani, że obserwując Polaków, ich zaangażowanie, ich działania, możemy być spokojni? Oczywiście w pewnym zakresie spokojni.
Ja myślę, że te zachowania są różne. I o ile zaimponował mi ten nasz polski zryw w sytuacji, gdy wojna wybuchła i taka ogromna, naprawdę ogromna pomoc, którą świadczyliśmy dla Ukrainy, teraz spotykam się z bardzo różnymi postawami, z bardzo różnymi opiniami. I nie ma też się co temu dziwić, bo to jest mechanizm bardzo ludzki, że w pewnym momencie człowiek też czuje się zmęczony niesieniem samej pomocy, jeśli nie do końca widzi też szansę na pozytywne rozstrzygnięcie tej sytuacji szybko, bo my lubimy szybkie efekty. Tutaj nie wiemy, jak to się potoczy. Niestety w tym obszarze nie jestem wielką optymistką i z wielkim smutkiem przyglądam się wojnie na Ukrainie. Mamy też studentów również na MBA, którzy stamtąd pochodzą i z ich relacji wiemy, jaka to jest tragiczna sytuacja.
Ale nutkę optymizmu od pana.
Ale nutkę optymizmu.
Ja nawet nie na tym poziomie tych relacji, ale takiego optymizmu na dzisiejszy dzień i nadchodzący tydzień.
To ja może jeszcze wrócę do patriotyzmu. Mianowicie wiele rzeczy, które realizujemy na Politechnice Gdańskiej, mają charakter międzynarodowy i czasami to taka jest wątpliwość, jak daleko powinniśmy być globalni, a jak daleko patriotyczni i lokalni. Ja myślę, że właśnie siła jest w tym, że współcześni ludzie uczą się żyć również z ludźmi innych narodowości, innych wyznań, innych kultur, innego sposobu myślenia, bo jeśli my się uczymy tych ludzi, którzy są inni od nas i zaczynamy dostrzegać ich wartość, to jest nauka takiego patriotyzmu potem postrzeganego jako wspólny szacunek w zadaniach, których się podejmujemy. I chyba nie ma innej drogi niż uczyć ludzi i samemu reprezentować taką postawę szacunku wobec innych, bo gdybyśmy wszyscy taką postawę mieli, nie byłoby wojen.
Drodzy Państwo, może tym warto skończyć właśnie szacunek do drugiego człowieka. Dzisiaj moim Państwa gościem była pani dr Beata Krawczyk-Bryłka, psycholog biznesu, doktor nauk o zarządzaniu, dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej, ale tak jak wspomniałem, mama dwóch wspaniałych córek, żona. Kobieta, która pokazuje, że można być i pięknym, i otwartym, i jeszcze kreatywnym. Bardzo pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Rozmowy nocą.